Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny po stronie prawdy. Dzisiaj jesteśmy w Gdańsku, a witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Znajdujemy się w Gdańsku w słynnej sali BHP. Dzisiaj chcemy mówić o obronie praw większości. Dlaczego o obronie praw większości i jakiej większości? Aby się tego dowiedzieć, zapraszamy do tego, aby pozostać z nami. Pani Ewa Kowalewska, prezes Fundacji Human Life International Polska. Pani prezes, tak to się teraz dzieje również w naszym państwie, że większość czuje się dyskryminowana. Chcemy dzisiaj mówić o tej większości, o tradycyjnych wartościach. Jak pani by zdefiniowała również tę większość, która czuje się dyskryminowana i czy faktycznie tak jest?
Większość nas żyje w rodzinach i chcemy te rodziny chronić. A proszę Państwa, trzeba pamiętać o tym, że dzieci są naszym największym skarbem. I takie rzeczy pospolite będą, jak i ich wychowanie. Widzimy wyraźnie, że jest olbrzymi zamach na naszą młodzież, na nasze dzieci pod pretekstem równości. To nie jest żadna równość, tylko to jest po prostu dyktatura i presja. Natomiast ukraść dzieci nam, rodzicom, no to się po prostu opłaca, bo to są wielkie pieniądze na pornografii, na antykoncepcji, na aborcji, na rozwodach, na po prostu używaniu życia, jak się tylko da, a później te dzieci, które się po prostu pogubią i jako młodzi ludzie nie będą zdolni do zawarcia małżeństwa, trwałej rodziny, opieki nad własnymi dziećmi, czy po prostu tych dzieci w ogóle nie będzie w następnym pokoleniu, no to tak jakby umykało w ogóle uwadze społeczeństwa. I dlatego my jako rodzice, również jako ci, którzy prowadzą różnego rodzaju organizacje i działalność społeczną w dziedzinie ochrony rodziny, ochrony życia, mówimy nie. Widzimy, że to jest trend ogólnoświatowy. On przychodzi z bardzo wielu stron i to jest też ciekawa sprawa, bo jeżeli coś jest globalne, no to się samo nie dzieje. Widzimy, że są po prostu dążenia, jest jakiś program, który ma docisnąć również Polskę. I zaczynają się pojawiać takie inicjatywy. Kilka dni temu w Kijowie bito ludzi, którzy się modlili podczas marszu właśnie środowiska LGBT. To są nasi przyjaciele z naszej organizacji. No po prostu szok. I boimy się, że to samo może się wydarzyć również u nas. Poza tym każdy młody człowiek ma prawo do rzetelnej informacji. I ta informacja powinna być przekazywana również w szkole. Pamiętam, kiedy dyskutowaliśmy na temat przedmiotu przygotowania do życia w rodzinie, również w ministerstwie uczestniczyłam w tym. I pamiętam, że było bardzo wiele wątpliwości i została wypracowana podstawa programowa. I na bazie tej podstawy programowej nasze dzieci są uczone pewnej odpowiedzialności. To jest edukacja seksualna typu A, czyli uczenie odpowiedzialności, a nie edukacja seksualna typu B, czyli używaj ile potrafisz, ile możesz, bo ci przyjemnie. No, feministki twierdzą, że nie ma żadnej edukacji seksualnej, próbują to wymówić naszemu społeczeństwu. Najbardziej groźne jest to, że jeżeli naszym dzieciom, naszej młodzieży wmówią, że w zasadzie nie ma żadnej sprawy, że nie ma żadnych norm moralnych, nie ma żadnego fundamentu, że wszystko wolno, że można sobie zmienić również płeć, chociaż konsekwencje tego faktu z punktu widzenia medycznego, zdrowotnego, biologicznego są bardzo poważne, również dla tej osoby. Można te nasze dzieci po prostu oszukać. I myślę, że tak jak już wiele lat jestem w tym ruchu, pojawiają się takie zamachy od czasu do czasu, coraz bardziej nasilające się. One w tej chwili nabierają na sile. I widzimy, że Polska jest następna, że oni chcą za wszelką cenę zmienić mentalność następnego pokolenia. Bo my jako starsi, którzy żyjemy w rodzinach, którzy mamy określoną wiarę, określoną tradycję, mamy po prostu swój własny kręgosłup, my nie damy się po prostu zmienić, od tak po prostu. Natomiast najłatwiej jest wpłynąć na dzieci. Im mniejsze, tym łatwiej. No to można czterolatkowi zaproponować, a może on by chciał zmienić płeć, a może on pójdzie do ubikacji chłopak dla dziewczynek, a dziewczynka do chłopaka, bo on tak, ona chciałaby być chłopcem. No są to kompletne absurdy, które zresztą również w Stanach Zjednoczonych obserwowaliśmy i ludzie powiedzieli nie. I my też musimy powiedzieć nie, ponieważ seksualizacja dzieci jest sprawą groźną. A ja chciałam podkreślić, że współżycie lub jakakolwiek czynność seksualna w stosunku do dziecka, które ma poniżej 15 lat, czyli to obejmuje praktycznie całą szkołę podstawową, jest karalne. To jest po prostu pedofilstwo. Natomiast wolno wchodzić do szkół, wolno im wmawiać różne kłamliwe rzeczy, wolno wmawiać, że seksualne przeżycia to są super i że można natychmiast i że bez żadnej odpowiedzialności, to także powinno podlegać pod prawo karne. To są rzeczy, które rzutują na przyszłość nie tylko naszych rodzin, ale całego naszego narodu, ponieważ chcemy, żeby nasze dzieci miały szczęśliwe rodziny, żeby miały też dzieci, żebyśmy my mieli wnuki, prawnuki i żeby one budowały szczęśliwą Polskę.
Pani prezes, słyszymy o różnych statystykach i trudno wierzyć we wszystkie. Zawsze trzeba mieć tutaj również też zdrowy rozsądek, ale widzimy jednak, że jest masa rozwodów. Coraz więcej ludzi nie jest w stanie utrzymać związku małżeńskiego bez względu na to, czy są dzieci, czy nie ma. Coś się zmienia w mentalności. Czy to jest tak, pani zdaniem, że nam się chce to narzucić i to się robi siłą w jakiś sposób, podstępny, oficjalny, najróżniejszymi metodami przez różne organizacje. Czy to jest tak, że to społeczeństwo, ludzie się po prostu wyzwalają z jakichś tutaj skrępowań, które zostały narzucone przez bliżej nieokreślone środowisko, powiedzmy w przypadku Polski na przykład przez Kościół katolicki, gdzie indziej przez inne wyznania i teraz ludzie tylko czekają, aby to obalić i poczuć się wolnym. Jak to wygląda?
To nam się wmawia, że my się poczujemy wolni, ale tak naprawdę jest to pewien rodzaj zniewolenia. Sprawa rozwodu jest zawsze sprawą bardzo delikatną, bo dotyczy konkretnych ludzi, konkretnego konfliktu, konkretnych problemów. Ale każde problemy można w jakiś sposób rozwiązywać. W Polsce, wiele lat temu Lewica wprowadziła zakaz, że tak powiem, usunęła z sądów wszelkie rozmowy uzyskania polubownego rozwiązania sprawy, czyli jakiegoś pogodzenia się. I wiele osób, które dzisiaj idzie do sądu, mówi, co to, już? Nie było żadnej rozmowy, nie było żadnej próby pogodzenia nas, nie było, przecież są specjaliści. Trzeba tylko troszeczkę chcieć, zwłaszcza jeśli są dzieci, które zawsze z tego powodu ucierpią. Liczba rozwodów w Polsce jest olbrzymia i te dzieci, tam około 180 tysięcy rozwodów i do tego, prawda, z każdego małżeństwa praktycznie są dzieci, które są pozbawione jednego z rodziców albo tego prawidłowego kontaktu. I to jest nasz problem. Ale tych problemów jest więcej, one się na siebie nakładają, bo jeżeli człowiek jako młody, prawda, w szkole otrzymuje przedmiot wychowania do życia w rodzinie, gdzie jest uczony odpowiedzialności, gdzie mu się pokazuje, jakie będą skutki pewnych działań i tak dalej, żeby budował rodzinę na dobrym fundamencie. Jeżeli on tego zostaje pozbawiony, jeżeli mu się daje edukację seksualną na zasadzie rób co chcesz i on będzie po prostu korzystał z życia, no pokusy są olbrzymie. No przecież wiemy, każdy z nas to w jakiś sposób przerabia, że no chciałby spróbować chociażby. Młody człowiek chciałby wejść, chciałby spróbować. Potem są następstwa. Nikt mu na ten temat nic nie mówi. To on nie dojrzewa w pełni i zaczyna mieć problem trwałych kontaktów międzyludzkich. No i na jakiej podstawie może się trzymać to małżeństwo, kiedy w zasadzie to jest tylko użycie? No to jakiś kontakt. No, ten kontakt się wypali, fascynacja pierwsza minie i nie zostaje nic. My uczymy, że małżeństwo to jest fundament, który jest zbudowany na tej miłości przez duże M. Tej miłości, która płynie z serca człowieka i która również dba o dobro drugiego, nie tylko moje, prawda? I wtedy nawet jeżeli jest jakiś konflikt, próbujemy go rozwiązać. Tak jak mówię, no są poradnie i tak dalej. Natomiast oczywiście tutaj jest jeszcze takie spychanie Polaków, zwłaszcza młodych ludzi, żeby im wmówić, że Kościół katolicki to po prostu no, jakaś organizacja pozarządowa, która ma głupie pomysły. Tak można by to podsumować. Czyli krótko mówiąc, nauka Kościoła jest zupełnie bez sensu, to tobie przeszkadza, zabiera ci wolność, to są wszystko kłamstwa. I te kłamstwa są naprawdę grubymi nićmi szyte, ale są w pierwszej chwili takie dosyć popularne. I ten młody człowiek, jeżeli nie dostanie dobrego kręgosłupa z domu, dobrego przykładu z domu, a nie zawsze tak jest, że dostaje, no to on po prostu ma problem, co wybrać. I w tym momencie jakby szedł po tej linii gładkiej, łatwiej jest mu się dostosować do, bo człowiek, każdy z nas, najpierw łatwiej mu jest zrobić to, co jest złe, a to, co dobre, musi wypracować. Więc jeżeli mu się nie pokazuje coś, co jest wartościowe, jeżeli mu się nie pokazuje, czym jest prawdziwa dojrzałość kobiety, czy mężczyzny, matki, czy ojca, i on tego wzorca nie ma, no to on po prostu tak jedzie. A potem jest aborcja. No bo w tym momencie, jeżeli mamy użycie seksualne, jeżeli młody człowiek jest seksualizowany, jeżeli idzie do łóżka z kimkolwiek, no bo akurat fajnie, no to on w tym momencie albo niszczy płodność, co oczywiście też ma olbrzymie konsekwencje, albo jeżeli dziecko się pocznie, no to ono jest tym agresorem, który jest mu absolutnie niepotrzebny i będzie żądał aborcji jako swojego prawa do wolności. I to widzimy już u niektórych osób i też widzimy, jak one się zachowują na ulicy, jak krzyczą, jak są agresywne. To nie jest przypadek. To właśnie łączy się z tym, że tam zostały zerwane te podstawowe więzi z fundamentem. No i jeżeli nie potrafimy kochać drugiego człowieka, a zwłaszcza małego dziecka, no to nie potrafimy też akceptować samego siebie i powstają takie olbrzymie przesilenia. Chcielibyśmy, żeby polskie społeczeństwo, które jeszcze jest w dużej mierze zdrowe, zachowało ten kręgosłup i żeby chroniło swoje dzieci.
Dziękuję. Mówiła pani Ewa Kowalewska, prezes Fundacji Human Life International Polska. Jak widać, coś w naszym społeczeństwie pęka. Pęka i można tylko pytać, jakie będą tego skutki. Ktoś to pęknięcie pogłębia, ale są ludzie, którzy chcą ten podział zasypywać przy użyciu tradycyjnych, sprawdzonych, dobrych metod i wartości.
Szanowni Państwo, w ubiegłym roku w Gdańsku wprowadzono z budżetu miasta dofinansowanie do procedury in vitro, z czym nie zgadza się większość mieszkańców Gdańska. Pani Joanna Cabaj, matka dwóch adoptowanych synów, jest naszym kolejnym rozmówcą. Pani Joanno, pani nie chciała uczestniczyć w tym procederze.
Nie. Niestety, jak ponieważ problemy z płodnością dotyczą bardzo wielu osób, jest to problem narastający i w Gdańsku niestety pomoc lekarska, jaka jest, no jest naprawdę niewystarczająca, tych lekarzy, którzy naprawdę potrafią lub chcą pomóc, jest zbyt mało. Co prawda, no cieszy nas, że mamy już dwie kliniki prywatne, co prawda, gdzie no trzeba zapłacić za wizytę, za badania, na Procentrum, in vivo. Natomiast to wszystko na miarę potrzeb jest jeszcze za mało. Natomiast no, kobieta podobnie taka jak ja, która gdzieś próbuje szukać pomocy w służbie zdrowia naszej państwowej, no niestety zamiast spotkać się z pomocą od lekarzy, napotyka na mnóstwo lekarzy, tak zwanych, ja ich nazywam, naganiaczy na sztuczne zapłodnienie. Ja również ofiarą właśnie takiego naganiania na to sztuczne zapłodnienie byłam, kiedy podczas jednej z wizyt lekarskich w szpitalu jeden z lekarzy zaproponował mi wykonanie dodatkowego badania, na które nie byłam całkowicie przygotowana. No ale oczywiście zgodziłam się, skoro miało być to nieodpłatnie. Natomiast no, później uświadomiłam sobie, że to badanie było wykonane tylko po to, żeby sprawdzić, czy ja jestem dobrym materiałem do wykonania sztucznego zapłodnienia. Ponieważ po wykonaniu tego badania, po sprawdzeniu mojego organizmu, czy się nadaje, lekarz cały czas próbował bardzo nachalnie namówić mnie na to, żeby się spotkać z jego kolegą lekarzem, który wszystko załatwi. No oczywiście ja już miałam swoje doświadczenie w tej kwestii, szukałam informacji, ponieważ jesteśmy z mężem już ponad 20 lat małżeństwem i ten, na tych początkach, naszych pierwszych latach, gdzie nawet jeszcze Kościół publicznie nie wypowiadał się na temat in vitro, szukałam sama informacji na ten temat, co to jest, z czym to się wiąże. I już wtedy wiedziałam, że to nie jest dla mnie, chociażby z tego prostego powodu, że ryzyko ingerencji, ryzyko utraty zdrowia człowieka, który ma się począć, nowego, mojego dziecka, jest tak ogromne, że uświadomiłam sobie, że ja nie mam do tego prawa, żeby narażać życie mojego dziecka, życie ani zdrowie mojego dziecka. Natomiast no dzisiaj no mamy to, co mamy. Ja mam ogromny żal do naszego prezydenta, że wprowadził takie przepisy, ponieważ no myślę, że jeżeli są lekarze, chętni, którzy chcą pomagać, wiedzą jak to robić, to należy to robić, a nie przeskakiwać problem choroby, problemy zdrowia kobiet, ignorowania ich stanów chorobowych, przeskakiwania ich po to tylko, żeby doszło do poczęcia dziecka. Jeszcze chciałam tutaj przypomnieć sprawę doktora Bogdana Chazana, który przecież stracił swoje stanowisko pracy w Warszawie z tego powodu, że odmówił dokonania aborcji. A wielu myślę, z naszych słuchaczy już nie pamięta, że kobieta, która przyszła do niego, aby on dokonał aborcji, do ciąży zaszła właśnie poprzez procedurę in vitro. Także zobaczmy, jak wiele niesprawiedliwości i jak ogromne zagrożenie jest dla nowego życia, które ma się począć, już nie wspominając o tych dzieciach, które nie mają szans na to, żeby się narodzić, żeby znaleźć się w brzuchu swojej mamy. Jak ogromne to jest ryzyko i jak ogromnie sprzeczne jest to z nauką Kościoła, z myślą chrześcijańską, z moim sumieniem, z moim wnętrzem.
Pani Ano, w ubiegłym roku, tak jak mówimy, została wprowadzone dofinansowanie do in vitro. Teraz kolejny krok w Gdańsku, model na rzecz równego traktowania. Proszę pokrótce powiedzieć, o co w tym chodzi?
No to jest jakby ciąg dalszy. Zawsze się zastanawiałam, no skąd to się bierze, takie myślenie przeciwko życiu, przeciwko zdrowemu myśleniu, w ogóle podważania tradycji chrześcijańskiej. I po takim głębszym zastanowieniu no, musimy dojść do wniosku, że no, gdzieś musi być ta edukacja. I robiąc takie rozpoznanie tutaj w Gdańsku, na terenie Gdańska, no bo jestem mieszkanką Gdańska i orientuję się jako tako w tym, co się tutaj dzieje, bardzo łatwo dojść do wniosku i znaleźć to źródło. Spójrzmy na Uniwersytet Gdański, Katedrę Filozofii, Katedrę Nauk Społecznych. To jest główne środowisko, główne siedlisko osób LGBT. Jeżeli my takich młodych ludzi kształcimy właśnie w duchu LGBT, w duchu tego, że oni mogą sobie dowolnie wybierać płeć, że mogą ją sobie zmieniać, że mogą wchodzić do szkół i naszym dzieciom przedstawiać swoje wizje świata, no to jest bardzo źle. I teraz spójrzmy też na studentów. No, większość z nich zna doskonale imię i nazwisko pani Janet Butler, natomiast nie zna podstawowych nazwisk, imion wspaniałych filozofów czy średniowiecza, czy nawet tego nurtu chrześcijańskiego, Tomasza z Akwinu. I nie znają tej filozofii, natomiast fascynują się czymś, co ktoś gdzieś wymyślił, co wydaje im się może jakąś nowością, natomiast no, powoduje ogromne spustoszenie w myśli młodych ludzi.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, z pieniędzy publicznych, z budżetu miasta dofinansowana jest w Gdańsku procedura in vitro. Teraz model na rzecz równego traktowania. W jakim kierunku zmierza miasto Gdańsk po stronie prawdy? Zostańcie Państwo z nami.
Pani Alicja Strzałkowska, kolejny rozmówca. Pani Alicjo, w tym całym procesie zmiany mentalności mówi się dużo o tak zwanym gender. Co to jest i w jaki sposób, kto, jakimi metodami to promuje? Bo myślę, że należy rozpoznać też to pole, aby wiedzieć, w jaki sposób również próbować się bronić.
Gender, płeć kulturowa. To już nawet w tej chwili mamy takie kierunki studiów gender, które mają właśnie tę naukę, którą tu przedmówczyni wspomniała profesor Judith Butler o zmienności płci, że płeć nie jest zdeterminowana i możemy sobie dzisiaj być kobietą, jutro się obudzę, może chcą nazywać się mężczyzną. Po prostu mam prawo, mam do tego właściwie wolność, prawo do takiej właśnie wolności wyboru płci, samookreślanie. I właściwie tutaj jeszcze jest jeden taki dziwoląg, że istnieje tyle płci, ile jest jednostek ludzkich na świecie. Takie to są nauki. Chcę może zacytować, bo to jest bardzo ciekawe, z właśnie podręcznika kursu Queer Studies z 2012 roku, cytuję. Dekonstrukcja i destabilizacja kategorii płci i seksualności, a co za tym idzie dekonstrukcja opartego na tym systemu stratyfikacji społecznej, czytaj podziału na kobiety i mężczyźni, jest celem strategicznym genderystów. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Konferencja w Dżakarcie w 2006 roku, czyli 6 lat wcześniej, określiła tak zwane 29 zasad, które Gabriele Kuby nazwała chwytem totalitarnym. I cytuję. Od wszystkich państw świata żąda się użycia totalitarnych środków w celu zmiany konstytucji i innych aktów prawnych, instytucji społecznych, systemu edukacji i fundamentalnych nastawień ludzkości, aby wymusić społeczną i prawną akceptację, więcej, uprzywilejowanie homoseksualizmu i innych nieheteronormatywnych tożsamości i sposobów zachowania. Na szczęście Europa się odwraca od ideologów genderowych. Wiemy już o tak zwanym fiasku polityki równości. Wiemy, że studia gender zostały zamknięte w Oslo. Wiemy, że pomału Dania, Francja też zastanawia się nad tego rodzaju manipulacją genderystów. I tak naprawdę z niepokojem patrzymy na to, co proponuje się w Polsce, w Gdańsku, tak zwaną genderową edukację seksualną, czytaj rzetelną wiedzę o LGBT. Jeżeli ma być tak rzetelna, jak to założyciele tych 29 punktów z Dżakarty, to my dziękujemy za taką wiedzę.
A kto w Polsce, pani Alicjo, jest taką forpocztą tego gender?
No tak jak wspomniałam, mamy studia już, mamy takie kierunki na uniwersytetach. To są tak... Przykro mi to nazwać pseudonaukowce, dlatego że badania, które są realizowane, tak naprawdę są realizowane tylko przez te środowiska LGBT i weryfikowane też tylko przez środowiska LGBT. A natomiast jest mnóstwo innych ośrodków uniwersyteckich, które prowadzą poważne badania na bardzo dużych grupach i wnioski z tych badań są zupełnie inne, ale niestety niedopuszczane są do głosu i wręcz ośmieszane przez właśnie tych naukowców.
Pani Alicjo, wychodzi z tego, że poprzez wieki historii ludzie do tego nie doszli, że jest tyle płci, tylko odczytywali płeć żeńską i męską. W tym, co tutaj wybrzmiewa, można zauważyć błąd antropologiczny, złe odczytanie natury człowieka i zmuszenie innych do tego, żeby uznali to jako fakt obiektywny, jako naturę, jako część ludzkiej natury. I mało tego, katedry się pojawiają, które mówią o tym, że tak faktycznie jest. Czyżby nauka była za słaba? Czy nie ma mocnych głów, które by natychmiast taką naukę pseudo gdzieś po prostu wytłumaczyły tak naprawdę?
Są uniwersytety, tak jak przed chwilą wspomniałam, i Uniwersytet Harvarda wyraźnie mówi o tak zwanych zaburzeniach tożsamości płciowej u dzieci, które są poddane tym eksperymentom. To już jest zbadane. W 2012 roku te badania opublikowano. Zatem naprawdę tutaj skutkuje to u dzieci bardzo poważnymi, traumatycznymi zaburzeniami. Wręcz niektóre są nieusuwalne, bo to już psychiatrzy po prostu nie mogą sobie z tym poradzić. Więc ten eksperyment, który prowadzi się na dzieciach, na świecie i próbuje się w tej chwili w Polsce, jak widać, badacze to pokazali, kończy się, no krótko mówiąc, niedobrze.
Pani Alico, dywagacje na temat tych płci, no, między ludźmi dorosłymi, no powiedzmy jako tako. Natomiast jeśli takie rzeczy mówi się dzieciom, to co, czy to jest deprawacja za młodu i która skutkuje później na całe życie?
Znam taką opinię wyrażoną przez osoby ze Stanów Zjednoczonych, że gdyby ktoś w Stanach Zjednoczonych przeprowadził taką europejską gender seksualizację, którą się u nas w Europie na podstawie europejskich standardów prowadzi, to uznano by to za molestowanie seksualne i po prostu te osoby by odpowiadały karnie. Więc można powiedzieć krótko, że jest to skutki prawne powinny być tutaj też w Polsce podobne. No niestety jak na razie nie widzimy tego.
Dziękuję. Mówiła pani Alina Strzałkowska. Proszę Państwa, jak widać, ta ideologia gender wchodzi różnymi metodami. Można tylko zadać pytanie, dlaczego przygląda się temu aparat państwowy, aparat naukowy. Mało kto reaguje na to, co ma miejsce. Przypomnijmy, znajdujemy się w hali BHP, w miejscu, w którym walczono o wolność, wolność dla większości. Oczywiście z poszanowaniem praw mniejszości. W tym wypadku ta większość czuje się obecnie dyskryminowana, robi się coś z ludźmi bez ich wiedzy poza plecami.
Ksiądz Krzysztof Gidziński, psychotraumatolog, to nasz kolejny rozmówca. Proszę księdza, wspominaliśmy już na początku programu pokrótce o modelu na rzecz równego traktowania. Ksiądz trafił do tego projektu, uczestniczył w pracach. Proszę powiedzieć, o co tak naprawdę w tym modelu chodzi i jak wyglądały prace w Urzędzie Miasta nad tym programem?
Właściwie ten model na rzecz równego traktowania jest powiązany jeszcze z trzema innymi fazami. Panel obywatelski, który jesienią zeszłego roku 2017 odbywał się na wybranych obywatelach Gdańska, którzy mieli swoją opinię wypowiedzieć. Druga faza to jest właśnie ten model na rzecz równego traktowania, do którego mieli być zaproszeni eksperci, a tak naprawdę różne osoby, które też ten tytuł uzyskały przez same uczestniczenie w tym, jako reprezentanci różnych środowisk. Trzecia faza to są konsultacje społeczne, które teraz właśnie odbywały się wiosną tego 2018 roku. I czwarta faza to jest posiedzenie Rady Miasta Gdańska, na którym będzie to zatwierdzone jako już procedury, które będą miały być obowiązujące i dla urzędników miasta Gdańska, i dla wszystkich obywateli mieszkających na terenie Gdańska, żeby przestrzegać tych procedur. Ma to jedno takie wielkie hasło, bardzo górnolotne, szlachetne, tak się wydaje, żeby każdy obywatel Gdańska, też osoba tu przebywająca, która ma jakąś inność, odmienność, była w równy sposób traktowana, żeby nie była poszkodowana. I na początku, we wrześniu 2017 roku, zostałem poproszony przez dyrektora szkoły, w której uczyłem, drugiego liceum ogólnokształcącego w Gdańsku we Wrzeszczu, żeby reprezentować środowisko tej szkoły jako nauczyciel. Akurat też jestem psychotraumatologiem, więc miałem dodatkowy jeszcze powód, by uczestniczyć w tych pracach. I ze zdziwieniem odkryłem, że to, czego dotyczy, czyli zrównania praw osób, które mają różne pochodzenie, różny wiek, różną płeć, orientację seksualną, religijność, światopogląd, że to, co tam się właśnie wnioskuje, to wszystko jest zawarte w prawach i międzynarodowych, które Polska ratyfikowała, i też w naszych prawach, które tutaj obowiązują na terenie Polski i Gdańska. Więc od razu się podniosły głosy, po co właściwie my to robimy. Pan prezydent Gdańska Adamowicz od razu podpisał kartę różnorodności, która miała być takim właśnie dokumentem, który by wskazywał, że wszyscy są równi i każdy będzie uszanowany. Ale też podczas tego wrześniowego spotkania pierwszego modelu na rzecz równego traktowania miała swoją prelekcję pani, która przyjechała z Warszawy, pochodzi z Gdańska i prelegentka, która prowadzała 4 lata temu właśnie te prace, i ona powiedziała, że tam, jak z nią rozmawiałem już tak indywidualnie, że właściwie w Warszawie to nie wyszło, dlatego że kiedy zaczęto rozmawiać na temat tego, czym to ma być, to się rozsypało wszystko na definicji człowieka. Kim jest człowiek? I po prostu większość osób biorących udział w tych pracach i obywateli, ekspertów, no, nie potrafiło dojść do konsensusu, że osoby właśnie homoseksualne mają inną definicję małżeństwa, człowieka, rodziny. I to już był problem. W Warszawie Rada Miasta w końcu tego nie zatwierdziła i prezydent Warszawy tego też nie podpisała, a w Gdańsku to wszystko na odwrót się odbyło, tak można powiedzieć, bo prezydent Adamowicz od tego właśnie zaczął, co powinno być na końcu, od podpisania karty różnorodności, a potem okazało się, że mamy jeszcze Europejską Kartę Równości Mężczyzny i Kobiety, też jako dokument wiodący w tym wszystkim przyjąć.
Czy środowiska katolickie też uczestniczyły w tym projekcie, w tym modelu?
Byłem jedynym kapłanem tam obecnym. Oczywiście większość to byli katolicy, zdecydowana osób, ale jak się zacząłem rozpytywać, czy ktoś reprezentuje jakąś organizację katolicką, wspólnotę katolicką, nikogo tam nie było. Jak się potem dowiadywałem, tylko jeden ksiądz w diecezji dostał personalnie z racji sprawowanego urzędu zaproszenie, a więcej nikt. Kiedy zadawałem te pytania publicznie wiceprezydentowi Gdańska Kowalczukowi, gdzie są inne środowiska, dlaczego ich nie ma? No, mówiono mi, że to wszyscy dostali zaproszenie. Powiedziałem, ale...
Których w Gdańsku jest chyba dużo.
Przepraszam. Tak, ale no, jak zwiedzą się, nie ma. Nikt nie dostał z tych, których ja się pytałem. Więc zaniepokoiłem się tym i wymogłem publicznie na panu wiceprezydentowi Gdańska Kowalczuku deklarację, że osoby, które ja rekomenduję ze środowisk katolickich, będą mogły wejść w pracę tego modelu. Okazało się, że to nie wystarczyło, bo musiałem za każdym razem te rekomendacje jeszcze do pana prezydenta, wiceprezydenta Gdańska jeszcze przekazywać i domagać się tego. A do końca, mówiąc prac modelu, jedna z najbardziej chyba z tych wszystkich ekspertów, wyedukowaną osobą, mającą mnóstwo certyfikatów jako psychoterapeuta i która pracuje też z osobami homoseksualnymi i pomaga im w ich różnych sytuacjach życiowych, nie została wpisana na listę, mówiąc szczerze. I za każdym razem musiała się dopominać, żeby ją na tą listę dopisano. Więc to już mnie bardzo mocno zaniepokoiło, co się dzieje.
Proszę księdza, czy te prace nad tym modelem na rzecz równego traktowania nie wpisują się w jakiś taki obłędny plan walki z tradycyjnym modelem rodziny, wartościami? Jak to ksiądz widzi?
Ja byłem daleki od takich poglądów. Powiem szczerze, że byłem i dalej jestem bardzo otwartym człowiekiem. Pośród osób różnych moich znajomych są też osoby homoseksualne. Jak ja ich informowałem, co się dzieje, bo tutaj to, co mi najbardziej zaniepokoiło, to są ogromne manipulacje, których się dopuszczano. Kiedy ja wypowiadałem opinie, czy też eksperci katoliccy, czy przedstawiciele wspólnot katolickich, opinie na temat, który był podejmowany, a który nie pasował prowadzącym z ramienia Urzędu Miasta, to momentalnie byliśmy publicznie oskarżani o faszyzm, o homofobię, no, przepraszam, ale odmienność poglądów to nie jest żaden atak. Po prostu pokazywaliśmy inny pogląd, a już naprawdę kuriozalne było zachowanie, kiedy jeden z terapeutów zaczął opowiadać o tym, że osoby homoseksualne, niektóre z nich są pacjentami i też chcą wracać do normalnej rodziny, do małżeństwa, że no to brzmiało dla nich jak herezja, której absolutnie nie chcieli przyjąć. I to spowodowało, że zacząłem odbierać wrażenie, narastało to przez kolejne miesiące, bo to jest od września 2017 roku do kwietnia 2018 roku, że jest to coś, co jest jakoś wyreżyserowane, ponieważ te różne wnioski, które żeśmy podawali, propozycje były przyjmowane, zapisywane, niektóre, nie wszystkie, na papierze w takich poszczególnych zespołach, a potem się okazywało, kiedy przedstawiono diagnozy, to osoby prowadzące zmieniały to zupełnie. Pojawiały się rzeczy, których w ogóle nie było omawiane, więc zacząłem odbierać wrażenie i takie już mam, już właściwie mam pewność po tych pracach prawie całorocznych, że jest to coś jednak jako taki parawan. Osoby z niepełnosprawnością, w starszym wieku, osoby o innej narodowości, pochodzeniu, o innym światopoglądzie, innej płci, czy też są tylko wykorzystywane jako parawan do tego, by ta bardzo silna grupa osób ze środowiska LGBT+, plus, żeby ona mogła przeforsowywać swoje pomysły. I, bo jeżeli się nie liczono z nami, no to w takim razie widać nie byliśmy dla nich partnerami do rozmowy.
Proszę księdza, bardzo często manipuluje się nauczaniem Kościoła katolickiego na temat osób o orientacji homoseksualnej. Proszę powiedzieć, tak, czy nauczanie Kościoła w jakiś sposób, nie wiem, każe potępiać te osoby?
Absolutnie nie. Przede wszystkim nas obowiązuje przekazanie miłości Boga i człowieka, które dał nam Jezus Chrystus jako pierwsze przykazanie, najważniejsze. I w nim się streszczają wszystkie inne. I w katechizmie Kościoła katolickiego mamy wyraźnie napisane, to jest punkt 2357-59, że osoby homoseksualne powinny być otoczone szacunkiem, współczuciem i taką troską, tak? I nie powinno się wobec tych osób dopuszczać nieuzasadnionej dyskryminacji. Także to jest absolutnie pewne. Ale też jest tutaj powołanie się na tradycję nauczania Kościoła, w której chociażby pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, od wiersza 9 do 11 mówi, że osoby niesprawiedliwe nie mogą osiągnąć Królestwa Niebieskiego. I tam są wyliczone różne takie osoby, rozwiązłe, oszuści, ci, którzy kradną, ale też mężczyźni współżyjący ze sobą. Z tym, że to trzeba tak dopowiedzieć by było, że to nie chodzi o to, że ktoś jakiś grzech popełnił, tylko że jeżeli ktoś trwa w takiej postawie, nie chce się nawrócić, nie chce wrócić do Boga, nie chce przyjąć nauki Bożej, no to dla niego nie ma wejścia do Królestwa Niebieskiego, jeżeli on taką postawę uważa za prawidłową. Tutaj w Gdańsku żeśmy tego szczególnie mocno doświadczyli, ponieważ zarówno i pan prezydent Gdańska Adamowicz, jak i wiceprezydent Kowalczyk w swoich publicznych wystąpieniach, również medialnych, wypowiadali się, powołując na naukę Kościoła, skąd? Nie wiem, tak? Nie określali tego. I nawet mówili, że Pismo Święte też mówi o homoseksualizmie, o homoseksualistach. Ale w jaki sposób? Że już cytowałem Pismo Święte, cytowałem też naukę Kościoła. Oni po prostu wybiórczo potraktowani, tylko oni, ale też podczas prac tego modelu można było spotkać też innych urzędników, czy też ekspertów takich właśnie ze strony LGBT+, którzy się na to powoływali, mówili o ogromnej swojej wierze. I to jest to samo, tylko że jest to pogubienie pojęć. Otóż wiara chrześcijańska to nie jest tylko spełnianie swoich potrzeb religijnych. Mam takie emocjonalne potrzeby, żeby zaspokoić siebie w czymś i wybieram sobie to, co mi jest wygodne z nauki, z Pisma Świętego i nauki Kościoła. Ale wybieram wszystko, całą naukę. I teraz przyglądam się jak w lustrze, czy ja żyję tą nauką. Jeśli nie, to znaczy, że nie jestem dobrym chrześcijaninem. Tak jak ja jako ksiądz mogę popełnić grzech i wtedy muszę ten grzech uznać, tak samo inna osoba też powinna w ten sposób popatrzeć. No ale jak się wybiera wybiórczo, to wtedy można siebie przedstawiać jako gorliwego chrześcijanina, co w tym przypadku no, przynajmniej rozmija się z prawdą o przyjmowaniu nauki Pisma Świętego.
Dziękuję bardzo. Był to głos księdza Krzysztofa Gidzińskiego. Zostańcie Państwo z nami. Za chwilę powrócimy do rozmowy z kolejnymi osobami.
Pan Lech Kowalewski. Panie Lechu, mamy taką sytuację, że w wielu państwach już te rozwiązania były dyskutowane. Mam na przykład tutaj chociażby Irlandia. Czy to, co obecnie mamy, to jest taki scenariusz irlandzki, ale dla Polski?
Myślę, że powinniśmy dobrze się przyjrzeć tej sytuacji, ponieważ historia lubi się powtarzać. Ale pamiętajmy od początku, że już w latach 60. nastąpiła bardzo duża taka seksualizacja ludzi młodych, ta cała rewolucja seksualna. I to w sumie na początku lat 70. w Ameryce Północnej zaowocowało legalizacją zabójstwa dziecka poczętego. I to wbrew społeczeństwu amerykańskiemu. To kilka ludzi z wykształceniem prawniczym, czyli sędziów Sądu Najwyższego, uznało, że aborcja jest legalna. I to poszło dalej w świat. Irlandczycy, będąc ludźmi głęboko wierzącymi w tamtych czasach i widzącymi, co się dzieje, nie chcieli, żeby wąska grupa ludzi zmanipulowała ich prawo i pozbawiła prawnej ochrony całej grupy ludzi. I dlatego w 1983 roku społeczeństwo się zmobilizowało i w drodze referendum dokonali poprawki do swojej konstytucji, które uniemożliwiło wszelkim biurokratom manipulację w tej dziedzinie. Dawało te same prawa wszystkim ludziom, i tym poczętym, i tym urodzonym, i jeszcze nieurodzonym, i tak dalej. I ważna była godność osoby ludzkiej. Natomiast ta rewolucja seksualna w społeczeństwie irlandzkim cały czas trwała. Czym się różnimy od Irlandczyków? Tym, że nam w 1993 roku udało się wprowadzić edukację, która prowadzi do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Natomiast tam jest typowa edukacja seksualna typu B. I to społeczeństwo po 30 latach, to już jest następne pokolenie, niedawno zaproponowano im, żeby znieść tą ósmą poprawkę. No i niestety, to jest, można powiedzieć, w pewnym sensie porażka demokracji, bo społeczeństwo oddało swoje kompetencje w decydowaniu, kto ma żyć, kto nie, urzędnikom. I teraz urzędnicy będą mogli decydować, kogo wolno zabić, kogo nie. I zwróćmy uwagę, co się dzieje teraz w Polsce. Młodych ludzi stara się za wszelką cenę właśnie zachęcić do takiej seksualizacji, żeby ten relatywizm moralny wprowadzić większy w ich umysły. To jest obliczone na lata, ale ci ludzie za kilka lat będą głosować. I to jest taki plan, który chce zniszczyć naszą tożsamość narodową.
Dziękuję. Mówił pan Lech Kowalewski. Proszę państwa, jak widać, jakiś plan tutaj jest narysowany i jest on po prostu realizowany. Jest on obliczony na lata, na kolejne roczniki, które będą wybierać, w wyborach decydować o tym, co jest dobre i co złe, nawet bez względu na to, czy jest to zgodne z naturą i porządkiem rzeczy, czy też nie.
Pan Jacek Konczal, koordynator w Archidiecezji Gdańskiej programu Zatrzymaj Aborcję. Panie Jacku, jak wiele osób włączyło się w tą inicjatywę?
No więc ku naszemu zaskoczeniu, ale i wielkiej radości, widzimy postęp bardzo duży w promowaniu właśnie całej tej akcji, ponieważ w stosunku do poprzednich akcji ustawodawczych, obywatelskich, mieliśmy wyraźny postęp, jeśli chodzi o ilość zebranych głosów. Tym razem w skali kraju padła rekordowa liczba, ponad 840 tysięcy osób podpisało się pod obywatelskim projektem Zatrzymaj Aborcję. W Gdańsku również odnotowaliśmy sukces. Więcej zebrano głosów, aniżeli dotychczas w podobnych tego typu zbiórkach. I muszę przyznać, że było to dla nas naprawdę wielkim zaskoczeniem, tym bardziej, że no, nie ze wszystkich stron uzyskaliśmy poparcie z tych stron, z których się spodziewaliśmy. Także jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z wyników tej akcji.
Bardzo wiele podpisów, tysiące podpisów ludzi pod akcją Zatrzymaj aborcję. No niestety jeszcze w Sejmie prace się nie rozpoczęły.
No jeszcze nie. Są przewlekane z niewiadomych względów. Mówi się o zbieraniu jakichś opinii, ekspertyz. Trudno uznać te tłumaczenia za wiarygodne, bo tutaj od lat wiadomo jest, jak te sprawy się mają. Przypomnę tylko, że dokładnie takie same tłumaczenie było z przewlekaniem poprzednich inicjatyw, z tym, że wtedy większość miała w parlamencie Lewica Demokratyczna, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Obecnie mamy podobną sytuację. Prawdę mówiąc, troszeczkę w związku z tym trochę dziwnie wyglądają te konsultacje społeczne, które obecnie rząd prowadzi, jeżdżąc po kraju, bo myśmy zawieźli niejako 840 tysięcy głosów do Warszawy. Jakoś są one przemilczane, jakoś nie widać, żeby była chęć realizacji tego postulatu, o które tak bardzo zabiegamy wszyscy.
Dziękuję bardzo. Przejdę do rozmowy z panią poseł Gertrudą Szumską. Pani poseł, bardzo dobre, ważne inicjatywy, te oddolne tutaj w Gdańsku, chociażby Zatrzymaj aborcję, ale no niestety też wiele takich inicjatyw odgórnych, jeżeli chodzi o Urząd Miasta, bardzo niepokojących. Jak pani na to patrzy?
Więc jesteśmy w Stowarzyszeniu Katolickich Mieszkańców Gdańska i wydaliśmy takie oświadczenie. Myślę, że to będzie kontynuacja wypowiedzi pana, który przed chwilą wypowiadał się. Szanowni Państwo, wspieramy nasz rząd i cieszymy się z wielu osiągnięć, ale mamy również wiele zastrzeżeń, bowiem opieszałość rządu na przykład wobec projektu obywatelskiego Stop aborcję albo Zatrzymaj aborcję budzi w naszej społeczności katolickiej uzasadniony niepokój. Wszak życie ludzkie jest bezcenne i obowiązkiem każdego człowieka jest bronić tego życia. W ostatnim wystąpieniu Ojciec Święty Franciszek dokładnie 16 czerwca, czyli w sobotę, w spotkaniu z rodzinami wprost nazwał aborcję eugeniczną, o której mówimy, morderstwem nienarodzonych dzieci, wręcz selekcją eugeniczną. Dalej skrytykował mówienie o różnorodności rodziny. Cytuję, ludzka rodzina jako obraz Boga jest tylko jedna, mężczyzna i kobieta, piękna miłość małżeńska. Chcielibyśmy, aby nasz rząd poświęcił więcej uwagi społeczności katolickiej i wysłuchiwał się w głos Kościoła i papieża, a nie uginał się pod presją nielicznych grup, ale silnych medialnie, lewackich i homoseksualnych. Domagamy się od mediów i od rządu poszanowania uczuć religijnych w kulturze, sztuce, teatrze, szkolnictwie wyższym, ponieważ takie będzie przyszłe społeczeństwo, jakie będzie teraz młodzieży chowanie. Jesteśmy wielomilionowym społeczeństwem katolickim, a czujemy się pomijani w mediach i przez polityków, jakby nas w ogóle nie było. Musimy sami walczyć o obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci, chronić nasze dzieci i młodzież przed deprawacją i demoralizacją w szkołach, a nawet w przedszkolach. Jako społeczność katolicka musimy się bardziej organizować, ażeby przenieść wartości patriotyczno-katolickie dla przyszłych pokoleń Polaków. Jeżeli wygonimy Boga z Polski, tak jak uczyniły to ościenne państwa, tak zwane postępowe, to zło zajmie miejsce i będzie się panoszyć, jak w krajach sąsiednich. Oby słowa sługi Bożego, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, po Bogu najbardziej ukochałem ojczyznę, przyświecały naszemu rządowi w jego działaniu.
Dziękuję bardzo. Był to apel pani poseł Gertrudy Szumskiej. Oddajmy głos kolejnym osobom.
Pan Adam Chmielowski, rodzic. Panie Adamie, to najczęściej rodzice stają w obronie rodziny i swoich dzieci. Mówimy o tym, że ta ideologia gender i te inne pomysły są jakimiś tylnymi drzwiami, tak naprawdę jakoś tak proponowane. W jaki sposób ta ideologia wchodzi do szkół?
To znaczy, zaniepokoiło mnie to właśnie, że moje dzieci mają jakieś dodatkowe zajęcia, które wydały mi się trochę podejrzane i postanowiłem to sprawdzić. Pierw napisałem do dyrektora szkoły, żona rozmawiała z drugim dyrektorem i uzyskałem materiały, kto prowadził te zajęcia, jaki był scenariusz. To mnie jeszcze bardziej zaniepokoiło. Poprosiłem o kuratorium oświaty o sprawdzenie tego. I wyszło z tego, że okazuje się, że rodzice mają bardzo duże zaufanie do szkół i już na początku roku, tak samo jak Rada Rodziców, podpisują zgodę na zajęcia dodatkowe, nie wiedząc, jakie tematy będą przemycane i kto to prowadzi. Okazuje się nawet, że dochodzi do takiej nieprawidłowości, że nawet na tych zajęciach nie ma nauczyciela szkolnego. No i okazuje się, że to są właśnie edukatorzy, którzy przemycają ideologię gender. Ja króciutki tylko fragmencik zacytuję z jednego punktu. Ćwiczenia Moja Tożsamość, to jest ze scenariusza właśnie na lekcji. Uczestnicy wybierają, która z tożsamości jest dla nich wyjątkowo ważna. Rozmawiamy, jaki może być odbiór tożsamości, co gdyby musiał przyjąć inną tożsamość. Tak to wygląda dzisiaj w szkołach w czasach dobrej zmiany.
Czyli ta edukacja tylnymi drzwiami. Mówił pan Adam Chmielewski, rodzic. Pan poseł Jan Klawiter. Panie pośle, to politycy decydują o tym, co się dzieje, bo taki mamy układ w naszym państwie. Wybieramy polityków, ale politycy na wyższym stopniu, wyższym szczeblu międzypaństwowym podpisują też różnego rodzaju konwencje. Jest taka konwencja stambulska. O czym ona mówi i czy ona chroni, czy jednak zagraża?
Konwencja stambulska jest inaczej zwana konwencją przemocową. Tam pod pozorem ochrony kobiet przed przemocą wstawiono cały szereg bardzo złych sformułowań w sensie zniszczyć rodzinę, mówiąc o przeciwdziałaniu jakimś takim utrwalonym, tradycyjnym formom. I w związku z tym i poza tym chce się wprowadzić do szkół edukację seksualną już od najmłodszych lat. I to nie tylko do szkół, ale i do przedszkoli. Te stereotypowe role płci, które chcą zburzyć, to jest w zasadzie przemyślana praca nad zniszczeniem tradycyjnej rodziny i potem, że tak powiem, podporządkowaniem sobie ludzi, którzy nie mają pewnego kośćca, nie mają swoich dobrze ustawionych poglądów, którzy ulegają wszelkim reklamom i tak dalej, bo będą dążyli tylko za przyjemnością, natomiast nie będą w stanie w jakimś sensie pracować nad sobą.
Panie pośle, to był który rok, kiedy wprowadzono w Polsce przyjęto tą konwencję?
To był, z tego co wiem, 15 rok. I to był, jest oczywiście, bardzo chętnie ją podpisał poprzedni prezydent, pan prezydent Komorowski. I właśnie, żeby było, powiedzmy sobie, bardziej pikantnie, to nie podpisał tego w swoim gabinecie, tylko wybrał do tego celu pomieszczenie organizacji feministycznej, na którym uroczyście tę konwencję podpisał. Jest to po prostu takie bardzo celowe działanie przeciwko rodzinie i musimy z tym walczyć. W związku z tym Prawica Rzeczypospolitej, którą reprezentuję w Sejmie, teraz złożyła taki apel do prezydenta, żeby wszczął postępowanie, żeby wycofał tutaj naszą zgodę na tą konwencję stambulską, bo uważamy, że musimy od niej odejść. Ona ma po prostu destrukcyjne działanie na nasze społeczeństwo.
Prezydent ma takie kompetencje?
No, prezydent musiałby to zrobić przy współpracy z parlamentem, bo to była wola parlamentu wyrażona, potem podpisana przez prezydenta. W związku z tym ta inicjatywa musiałaby być też przejść przez parlament.
Dziękuję. Mówił pan poseł Jan Klawiter. Kolejny nasz rozmówca, pan Adam Krawczyk. Panie Adamie, pan jako mieszkaniec śledzi to, co dzieje się w mieście i dowiedział się pan czegoś. Czego i w jaki sposób, bo to pana szczególnie niepokoi.
Ja chciałbym zwrócić uwagę na dwa takie aspekty, które mnie bardzo zaniepokoiły. W ostatnim czasie, kilka tygodni temu, dotarła do mnie taka broszurka Koń Trojański w Gdańsku. To dowiedziałem się, że to jest inicjatywa obywatelska na stronie www.odpowiedzialnygdansk.pl. Możecie Państwo zobaczyć bardzo obszerne materiały na ten temat. I to mnie zastanowiło wówczas, ponieważ od 23 lat mieszkam w Gdańsku, płacę podatki tutaj dla miasta i byłem przekonany, że mogę się czuć bezpiecznie. Moje dzieci, jeżeli będę miał wnuki, to również wnuki, że to bezpieczeństwo jest gwarantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Patrząc na to, co zauważyłem na tej stronie, no troszeczkę się, że tak powiem, zestresowałem, zmartwiłem. Ponieważ rok temu odwiedziłem Muzeum II Wojny Światowej, nasze gdańskie. Byłem w sali niemieckiej i tam zauważyłem, że od lat 30. dzieci w niemieckich szkołach były indoktrynowane taką ideologią nadludzi rasy niemieckiej. A równocześnie są tam książki informujące o tym, że rasa żydowska to rasa zła. I wyobraziłem sobie, jak ten proces trwał przez 10 lat i doprowadziło mnie to do takiej konkluzji, że rozumiem w tej chwili, dlaczego moja rodzina była po prostu wymordowywana przez rasę nadludzi. To wynikało z tej indoktrynacji dzieci. Dlatego chcę wyraźnie powiedzieć ręce precz od naszych polskich dzieci, bo to nie dotyczy tylko dzieci gdańskich. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt to jest aspekt ekonomiczny, to są właśnie podatki. Proszę Państwa, ja podróżuję dużo po Europie, do Stanów Zjednoczonych wyjeżdżam. Interesuję się kulturoznawstwem, już w czasie studiów chodziłem z chęcią na takie zajęcia w 90-tych latach. Dało mi to fajny taki obraz sytuacji, jak my Polacy jesteśmy postrzegani za granicą i odwrotnie. I pamiętam na początku, ponieważ wychowywałem się w czasach PRL-u, miałem z tym problem, miałem kompleks, a w tej chwili nie mam żadnego, ponieważ tutaj mówię podczas moich wyjazdów, przytaczam takie nazwiska jak pan Mieczysław Becker, polski inżynier, który skonstruował i zaprojektował i skonstruował łazik, który NASA wysłała na Księżyc. Przytaczam nazwiska takie jak pan Marian Rejewski, Polak, który złamał niemiecką maszynę szyfrującą. Jak Stefan Banach, wysokiej klasy matematyk z szkoły lwowskiej, który no, wniósł bardzo dużo, jeżeli chodzi o te nauki matematyczne, chociażby całka Banacha, jeżeli chodzi o uczelnie. Także ja w tej chwili nie mam z tym żadnych problemów i mówię celowo, ponieważ my Polacy nie mieliśmy nigdy przeszłości kolonialnej, tak jak Holandia czy Belgia. My nasz majątek wypracowywaliśmy zawsze naszą własną pracą. Dlatego nie chciałbym, aby moje podatki były w tej chwili marnotrawione na jakieś eksperymenty i to na polskich dzieciach. Przeraża mnie to i chciałbym po prostu przeciwko temu zaprotestować wyraźnie. Nie czas na eksperymenty. Sięgając do okresu dwudziestolecia międzywojennego, mamy piękne przykłady, jak nasza gospodarka się mogła rozwijać, ale proszę Państwa, w tamtym czasie nie było przypadków marnotrawienia pieniędzy podatników. Każdy grosz, każda złotówka jest w tej chwili bezcenna, jeżeli chodzi o rozwój naszego kraju. Ostatnio kilka dni temu to pan redaktor zapytał, bo rozmawialiśmy przed spotkaniem. Zauważyłem, że w Gdańsku odbyła się debata na temat katastrofy demograficznej i kto za nią odpowiada, bo taki tytuł był tej debaty. Tam prowadził pan prezydent miasta Gdańska tę debatę. I tam jest informacja, że na 460 tysięcy mieszkańców mamy 120 tysięcy mieszkańców powyżej 60 roku życia. Brakuje 100 kierowców autobusów. To można na stronie internetowej przeczytać. Natomiast ja uważam, że zrobienie z Gdańska takiego Eldorado LGBT nie załatwi tej sprawy. Wręcz przeciwnie. Będzie to powodowało koszty i będą te pieniądze szły z kieszeni naszych podatników zamiast na przedszkola, na szkoły i na inne inicjatywy.
Dziękuję. Dziękuję. Mówił pan Adam Krawczyk. Proszę państwa, w obronie praw większości, osoby, które tutaj są dzisiaj na naszym programie, tak czują się, że są w większości i jednak nie są respektowani, pomimo tego, że jednak też są wyborcami i to najczęściej różnych partii politycznych, ale podstawowa zasada demokracji, czyli to, że decyduje większość, jest w tym wypadku zagrożona. Z Gdańska, z sali BHP, żegnamy się z państwem. I Adam Ślusarski.